Ta pieśń, którą przed chwileczką śpiewaliśmy, dla niektórych może być nową pieśnią, choć jest to pieśń bardzo, bardzo stara. A czasem śpiewamy, czasem myślimy o tym, co śpiewamy i dlatego też mały test. Jak brzmiał refren, pierwsze słowa tej pieśni? Ktoś pamięta? Jesteśmy wszyscy jedną. Jesteśmy wszyscy jedną. Tak? Bracia i siostry, ta pieśń była niegdyś takim niepisanym hymnem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego i tylko nieliczni z nas pamiętają, że nasza społeczność kiedyś do tego tworu, jakim był Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, należała, a od kilkunastu lat wróciliśmy do starej nazwy Kościół Chrystusowy, choć z całą pewnością, jak mogliśmy to zauważyć też i w naszej społeczności, mamy społeczność i z innymi braćmi i siostrami, bez względu na to, do jakiego kościoła należą. Zresztą niedzielę usługują nam brat, który należy do kościoła zielonoświątkowego. Często usługują nam bracia, którzy należą do kościoła baptystów, czy ewangelicznych chrześcijan, czy wolnych chrześcijan. Jesteśmy wszyscy jedno. Jesteśmy wszyscy jedno. Chciałbym dzisiaj mówić na temat ekumenii. Znacie takie słowo ekumenia? Co to znaczy ekumenia? Nie jest to proste słowo, bo według słownika znaczy ona zamieszkała ziemia i ktoś by mógł się zastanawiać, co to ma wspólnego. Słowo nabrało szczególnego znaczenia jako słowo, które ma określić dążenia do jedności wszystkich chrześcijan. I to jest właśnie ekumenia. Wielu ludzi jest zachwyconych ekumenią, inni wprost przeciwnie, są przeciwni ekumenii. Chciałbym, abyśmy dzisiaj na ten temat mogli chwilę porozmawiać, abyśmy mieli też właściwe biblijne spojrzenie na to, co na ten temat możemy myśleć, jak powinniśmy myśleć. Chyba niektórzy tylko orientują się, że w trzecim tygodniu nowego roku, a więc to jest ten tydzień, który minął, bo dokładnie od 18 do 25 stycznia każdego roku odbywają się w Polsce i na całym świecie nabożeństwa w różnych kościołach z okazji, jak się to nazywa, powszechnego tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan. Kościoły należące do Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościół Rzymskokatolicki organizują wspólne nabożeństwa, w których chodzi o to, aby, jak to mówimy, wszyscy byli jedno. Rzymskokatolicy i wszyscy inni chrześcijanie, którzy niegdyś byli nazywani sekciarzami, no teraz troszkę inaczej są nazwani, teraz są tylko nazwani braćmi odłączonymi. Jest ten zamysł tych braci odłączonych, trzeba na nowo przyprowadzić do owczarni, aby była jedna owczarnia i jeden pasterz. I to jest zadanie ekumenii. Można by zapytać, bracia i siostry, czy Jezusowi Chrystusowi nie zależało na jedności Kościoła? Czy Jezusowi Chrystusowi nie zależało na jedności Kościoła? Popatrzmy, jeśli mamy Biblię, na 17 rozdział Ewangelii Jana, popatrzmy na modlitwę Jezusa Chrystusa zwaną modlitwą arcykapłańską. Chciałbym tylko fragment tej modlitwy przeczytać od wersetu 17 do 23. 17 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 17 do 23. Jezus Chrystus modlił się w ten sposób. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy. Ja w nich, żeś Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Kochani, modlitwa arcykapłańska, właśnie zapisana w tymże rozdziale, 17 rozdziale Ewangelii Jana, jest szczególną modlitwą, jaką Pan Jezus Chrystus wzniósł przed swoją śmiercią. Siedział wraz z uczniami swoimi wtedy przy stole, spożywając ostatnią wieczerzę. po czym wyprowadził ich do ogrodu Getsemane, by tam dalej bojować się w modlitwie przed swoim ukrzyżowaniem. O co modlił się Jezus w tejże bodajże ostatniej modlitw zniesionych za swego życia tutaj na ziemi? O co się modlił? Wśród słów uwielbienia dla Ojca z powodu wykonanego, zleconego dzieła i owej świadomości zbliżającej się godziny rozstania ze swoimi uczniami oraz powrotu do chwały Pana, Pan Jezus głównie modlił się o przyszłość swoich uczniów i tych, którzy uwierzą przez Jego Słowo. Na czym Jezusowi najbardziej zależało? Co było Jego szczególną troską? I moglibyśmy powiedzieć, że Jego szczególną modlitwą było po pierwsze to, aby Jego uczniowie strzegli prawdy Bożego Słowa. Jak myślicie, jest to ważne czy nieważne? Z całą pewnością. Uczniowie mieli strzec prawdy Bożego Słowa, by Ojciec mógł ich poświęcić w Jego prawdzie. Jak czytaliśmy w 17 wersecie, poświęć ich w prawdzie Twojej, modlił się Jezus, Słowo Twoje jest prawdą. Jezus powiada, i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. To bardzo istotna modlitwa, dlatego że w dzisiejszym świecie pełnym kłamstwa prawda bywa często wypierana, była często fałszowana i to do tego stopnia, że czasem to, co jest prawdą, ludzie uznają za kłamstwo, a to, co jest kłamstwem, przyjmują jako prawdę. Pan Jezus, jak pamiętamy, sam o sobie powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A kiedy stanął przed Piłatem, stwierdził, jam się narodził na to i przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Wtedy rzekł do niego Piłat, cóż to jest prawda? Jedynie Jezus Chrystus, który jest prawdą, przynosi wyzwolenie. Do Żydów powiada, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A więc Jezusowi zależało na tym, by Jego uczniowie trwali w prawdzie Jego słowa. Powiedział też, ja prosić będę Ojca i dam wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. To bardzo ważne, by wszelkie aktywności, powiadam w cudzysłowie, ekumeniczne, opierać na prawdzie Bożego Słowa. Jeśli ono jest ignorowane i nieprzestrzegane, albo jeszcze gorzej, gdy postępuje się wbrew Jego nakazom i przykazaniom, to jestem pewny, że Bóg nigdy nie zaakceptuje jedności z ludźmi czy z kościołami, które nie respektują prawdy Bożego Słowa. Po drugie, Jezus w arcykapłańskiej modlitwie modlił się też o to, by uczniowie, którzy będą żyli na świecie, byli zachowani od złego. Tak, 14-15 werset powiada, ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem z tego świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Mieli być posłani na świat, ale od złego świata mieli być zachowani. Kochani, nigdy Bożym zamiarem nie było, aby ludzie mieniący się chrześcijanami zamykali się i odgradzali od innych ludzi w jakichś klasztorach, zakonach, pustelniach. Każdy chrześcijanin ma misję świecenia światłem Bożym właśnie na tym świecie i dlatego Chrystus modlił się, by ci ludzie, będąc na świecie, mogli być zachowani od wszelkiego zła, jakie dzieje się na tym świecie. I po trzecie, Jezus prosił Ojca, by ci, których On mu dał, byli z Nim i aby mogli oglądać Jego chwałę. 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Właśnie o swoim odejściu, ale też i o powrocie na ziemię i zabraniu ich do nieba uczniów swoich Pan Jezus Chrystus rozmawiał w czasie tej ostatniej wieczerzy, o czym informuje nas Ewangelia Jana 14 rozdział. Dziś jednak chciałbym mówić na temat innej prośby Jezusa zawartej w tej niezwykłej, ważnej modlitwie, jaką Jezus wniósł do swojego Ojca, bo jedną z niezwykle ważnych próśb modlitewnych Jezusa są słowa, aby wszyscy byli jedno. Aby wszyscy byli jedno. Co Chrystus miał na myśli? O czym myślał w tym momencie, kiedy wypowiadał te słowa? On, Pan Kościoła, znający Jego przyszłość, czyżby modlił się o to, by wszystkie kościoły, wszystkie wyznania, a nawet wszystkie religie świata były razem połączone i działały w pełnej jedności? O, byłoby co dzisiaj łączyć. Według danych GUS-u, czyli Głównego Urzędu Statystycznego z 2014 roku, w samej tylko Polsce działało 196 różnych kościołów i związków wyznaniowych. Ta liczba z roku na rok rośnie i ciągle się powiększa. W świecie te liczby idą w tysiące. Na początku XIX wieku zrodził się ruch ekumeniczny za sprawą powołania Światowej Rady Kościołów, która skupiała 350 kościołów w ponad 120 krajach świata. Były to i nadal są kościoły tradycji zarówno protestanckiej, anglikańskiej, starokatolickiej i prawosławnej. Kościół rzymskokatolicki, notabene również w swojej naturze bardzo podzielony, to nie jest monolit, jakby się komuś wydawało, miał początkowo złe nastawienie do ruchu ekumenicznego. Ten stosunek zaczął się zmieniać za bliższych, za sprawą z kolei innego papieża, naszego Polaka, Jana Pawła II. Ekumenizm ze strony kościoła rzymskokatolickiego bardzo się nasilił. W 1986 roku papież modlił się w Asyżu o pokój z przedstawicielami 139 wyznań i religii. Były tam liczne wyznania protestanckie, byli tam Żydzi, muzułmanie, poganie, religie buddystów, aż po najprymitywniejsze kulty afrykańskie, które na dzień dzisiejszy nawet oddają cześć wężom albo złym duchom. I poganie przynosili swoje węże, bożki, którym się kłaniali. Najstrętniejszego czynu dokonał wspomniany dzisiaj już Dalai Lama, tybetański przedstawiciel buddystów, który wierzy, że jest żywym Bogiem tutaj na ziemi. Pozwolono mu położyć porządek Buddy na ołtarzu, aby mógł tam oddać cześć paląc kadzidło. Dżiniści modlili się do dżiny, muzułmanie modlili się, że nie ma różnicy między Izmaelem, Jakubem i Jezusem. W Polsce 25 lat od tego wydarzenia w dniu 9 października 2011 roku na Dolnym Śląsku w Świdnicy odbyło się wielkie ekumeniczne spotkanie rzymskokatolików, grekokatolików, protestantów różnych wyznań, muzułmanów. Był też obecny Dalai Lama. Kiedyś w naszym zborze oglądaliśmy film z wielkiej konferencji zorganizowanej dla 2000 pastorów z apostolskiego ruchu wiary. Konferencja odbywała się w kościele zielonoświątkowym pastora Kenneta Coplanda. Zaprosił on już nieżyjącego biskupa Tonego Palmera z kościoła anglikańskiego, który był wysłannikiem papieża Franciszka na ową konferencję. Tam ów Palmer przekonywał, że nie może być już protestantów, bo główna teza zbawienia przez wiarę, która za czasów Lutra podzieliła Kościół, została uznana przez Kościół rzymski i dlatego teraz wszyscy możemy być jedno. Papież przesłał specjalne nagranie wideo dla tego zgromadzenia, mówiąc, że przyszedł czas, by jak niegdyś biblijni bracia Józefa przybyli do niego, a on dał się im poznał jako brat Józef, i mogli na nowo odbudować stosunki rodzinne. On, papież, teraz wraca się do nich. Oczywistym było, że papież widział się w roli Józefa, a jego niegdyś odłączeni bracia teraz padają mu do nóg, prosząc o wybaczenie. Owe wystąpienie biskupa Palmera i nagranie papieża zostało entuzjastycznie przyjęte przez grono owych 2000 pastorów, którzy ogłosili ten dzień dniem wielkiej jedności z papieżem. W głośnych modlitwach w obcych językach dziękowali Bogu za przychodzącą jedność Kościoła. Niedługo potem 8 przedstawicieli tego ruchu pojechało do Rzymu. Oto co powiedział Kenneth Copeland po tym spotkaniu. Chcę tutaj zacytować go. Copeland powiada tak. Jestem bardzo błogosławiony. To, o co Jezus prosił Ojca w Ewangelii Jana 17:21, by wszyscy byli jedno w Nim, w końcu się spełnia. Papież Franciszek jest człowiekiem pełnym miłości Jezusa. Cała nasza ósemka była poruszona podczas spotkania z Nim, czuła silną obecność Ducha Świętego, a nasza wzajemna miłość została umocniona ponad miarę. Jak powiedziałem, jestem bardzo błogosławiony. Co za czas dla wierzącego. Co z kolei o tym spotkaniu powiedział papież Franciszek? Posłuchajmy. Musimy traktować się jak bracia. Powinniśmy razem płakać jak Józef i te łzy nas zjednoczą, łzy miłości. Mówię do was jako brat w prosty sposób, z radością i tęsknotą. Niech ta tęsknota rośnie, bo to sprawi, że przyjmujemy siebie nawzajem i razem będziemy chwalić Jezusa Chrystusa jako jednego Pana dziejów. Przytulmy się duchowo i niech Bóg dokończy dzieła, które rozpoczął. Ten cud jedności już się zaczął. Pewien znany włoski pisarz Manzoni napisał kiedyś w swojej powieści: nigdy nie widziałem, by Bóg rozpoczął jakiś cud i go nie dokończył. On dokończy także cud jedności, powiedział papież. Ładnie i pięknie powiedziane, ale czy to faktycznie jest Boża, w cudzysłowie, sprawka? Czy to jest Boży zamysł? Czy to Bóg rozpoczął i dokończył i dokończy cudu zjednoczenia? W widzeniu na wyspie Patmos apostoł Jan przy końcu swego życia ujrzał zwierzę, które opisuje w 13 rozdziale, w pierwszych 5 wersetach, jak ono wyglądało. Popatrzmy na ten opis. To jest opis Jana z wyspy Patmos o pewnym zwierzęciu. Apokalipsa, czyli objawienie Jana, 13 rozdział, pierwszych 5 wersetów. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok swoją siłę i tron swój i wielką moc, a jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rada była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Zwróćmy uwagę na to słowo. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Jak myślicie, bracia i siostry, czy to jest mowa o Jezusie Chrystusie? Nie. Jest to mowa o jego przeciwniku. Jest to mowa o antychryście. Z kolei apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan pisze o czasach ostatecznych i nastaniu Dnia Pańskiego. I to jest ciekawe, co Paweł napisał właśnie w tym kontekście owego antychrysta. Posłuchajmy. Niechaj was nikt nie złodzi w żaden sposób, bo nie nastanie pierwej, chodzi o Dzień Pański, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. 9 werset. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić, dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Co za czas. Ktoś może wierzyć kłamstwu. A dzieje się to tylko dlatego, że przyjdzie ktoś, kogo Biblia wyraźnie określa jako antychryst, który nawet będzie czynił wielkie znaki i cuda. Bracia i siostry, jestem w 100% przekonany, że to jest nasz czas. To dzisiaj właśnie, na naszych ulicach czasem, dzieją się znaki i cuda. Dzieją się rzekome uzdrowienia. Dzieją się w imię nawet Chrystusa wielkie, wielkie rzeczy. Ale Bóg powiada, to jest dlatego, że zesłał na ludzi obłęd, jako że nie przyjęli miłości prawdy, dlatego też wierzą kłamstwu. My wiemy, że jednym z naczelnych zadań antychrysta jest stworzenie jednej światowej religii. Myślicie, że to jest daleko czy blisko? Bardzo blisko, bardzo blisko. Jednej światowej religii i Kościół rzymskokatolicki na czele z papieżem robi wszystko, by tak się stało to pod jego auspicjami. Ekumenizm w wydaniu i zrozumieniu katolickim to powrót do na łono Kościoła wszystkich innowierców, wszystkich sekciarzy i wszystkich odłączonych braci. Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary z 2000 roku, a więc to jest nasz czas, nazywająca się Dominus Jezus, studzi zapędy i entuzjazm ekumeniczny innych kościołów, stwierdzając, że zbawienie jest jedynie możliwe w Kościele rzymskim. Absolutną prawdę w pełni, święte księgi innych religii nie są objawieniem tej prawdy, a mogą co najwyżej zawierać jej elementy. W mojej ocenie dzisiejsze działania ekumeniczne więcej mają wspólnego z polityką niż z chrześcijaństwem. Dzisiejszej ekumenii bardziej chodzi o to, by sobie nie szkodzić wzajemnie, by nie uprawiać kościelnego prozelityzmu, niż o to, aby się razem połączyć. I robi się przy tym wrażenie, że wszyscy tak samo wierzą, wszyscy tak samo się modlą, że jesteśmy wszyscy jedno. Rozmawiałem niegdyś z ludźmi, którzy mówili, no przecież my śpiewamy te same pieśni, tak samo się modlimy, to samo Boże Słowo jest czytane, dlaczego nie jesteśmy jedno? Czy Jezusowi chodziło o taką jedność? Czy Jezusowi chodziło o taką jedność? Nie. Jezus mówił o jedności w prawdzie. O jedności doskonałej, która jest podobna do jedności Syna z Ojcem. Jak czytaliśmy tutaj w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, 21 werset i 22, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Nie może być żadnej jedności pomiędzy ludźmi, którzy są ożywieni przez Chrystusa, którzy trzymali nowe życie, a ludźmi, którzy są duchowo martwi, bez względu na to, do jakiego kościoła należą. Prorok Izajasz pisze to tak. Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych? Bardzo ciekawe słowo. Kiedy się pierwszy raz natknąłem na to słowo przy swojej Biblii, na marginesie napisałem słowo ekumenia. Czy może się radzić umarłych w sprawie żywych? Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w 6 rozdziale, 2 liście do Koryntian, od 14 wersetu stwierdza tak. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę w nich, pośród nich przechadzał i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Nie wiem, czy dobrze usłyszeliśmy, co Chrystus chciał powiedzieć przez usta apostoła Pawła. Powiada, dlatego wyjdźcie spośród nich. Ja wierzę, że gdybyśmy dzisiaj chcieli składać świadectwa o tym, jak Bóg wyzwolił nas z tego świata, w tych świadectwach wiele razy powtarzałoby się, żyłem w ciemności, byłem w kościele, który nie przynosił życia. Urodziłem się w takim kościele, ale Pan Bóg dał mi możliwość wyjścia z niego, stania się dzieckiem Bożym, narodzenia się na nowo. Jestem ożywiony przez Chrystusa. Dlatego też to piękne zadanie, I to polecenie, wyjdźcie spośród nich, odłączcie się i niczego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Nie może być mowy o jedności wśród ludzi, którzy nie są jedno z Chrystusem. Chciałbym, abyśmy to zapamiętali. Nie może być żadnej jedności wśród ludzi, którzy nie są jedno z Chrystusem. Tylko ludzie włączeni przez nowo zrodzenie do ciała Jezusa mogą i powinni pielęgnować jedność. Nazwa Kościoła nie ma tu znaczenia. Jedynie przynależność do owego niewidzialnego Kościoła, które jest ciałem Jezusa Chrystusa i którego On jest głową, On sam czyni nas prawdziwie braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Tacy to ludzie są wezwani do zachowania jedności w duchu. Apostoł Paweł pisze do zboru w Efezie i pisze w ten sposób. 4 rozdział, 1-6 wersetów. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, i teraz jest ważne słowo, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Zwróćmy uwagę na ten werset trzeci, który powiada, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Te uwagi apostoł Paweł kieruje niemalże do każdego zboru chrześcijańskiego. Przynajmniej w Nowym Testamencie możemy to obserwować. To lokalny zbór ma zachować jedność. Jedność myśli, jedność zdania, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii, abyśmy jednomyślnie i jednymi ustami wielbili Boga. Jednak jedność pomiędzy uczniami Jezusa, bracia i siostry, nie jest czymś automatycznym, co w prezencie otrzymujemy od Boga. Myślę tak, bo inaczej Jezus nie modliłby się o to, aby Jego uczniowie zachowali jedność i aby byli jedno. Tej jedności trzeba się uczyć. W ciele Jezusa zawsze będzie wiele pokus, by jedne członki ciała bądź czuły się lepsze od innych, bądź czuły się gorsze i niepotrzebne, bądź czuły się samowystarczalne i nie zważały na inne członki owego ciała, bądź uważały, że w ogóle nie muszą należeć do lokalnego zboru. Ten problem najlepiej widać w zborze koryńskim, gdzie delikatnie mówiąc zbór miał problem z jednością. Jednością braci. Już na samym początku listu apostoł Paweł pisze tak. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apostolowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Skąd wzięły się owe spory? Skąd wzięły się podziały u Koryntian? Gdzie leżała ich przyczyna? Gdzie leżała ich natura? Apostoł Paweł w trzecim rozdziale powiada, że bierze się to z niedojrzałości duchowej, z cielesności, niezrozumienia, nierozerwalności ciała Chrystusa. A więc zadaniem każdego zboru i każdego członka zboru jest wzrastanie w Chrystusie, jak powiada Paweł, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To właśnie lokalny zbór jest owym miejscem, gdzie można uczyć się i praktykować jedność w Chrystusie. Są jednak ludzie, którzy wmawiają w siebie, iż są jedno z Chrystusem, ale nie potrzebują manifestować i praktykować tej jedności z innymi wierzącymi w zborze pańskim. Nie chcę mieć wiele wspólnego z innymi braćmi i siostrami, nie interesuje ich życie zboru czy też życie jego członków. Czują się zadowoleni i zwolnieni z obowiązku okazywania miłości braterskiej, pomocy wzajemnej, wzajemnego budowania jeden drugiego. Powiadają ja i Chrystus, byle tylko z Nim się być połączony, a żadnego kościoła, do żadnego kościoła nie muszę należeć. Apostoł Jan napisał takie słowa, pewnie znamy. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, moglibyśmy powiedzieć, nie interesuje się bratem swoim, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. To przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga i miłował brata swego. Dlatego też arcykapłańska modlitwa Jezusa kończy się takimi znamiennymi słowami. Jezus modli się i objawiłem imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałaś, w nich była, a ja w nich. Prawdziwa jedność z Chrystusem jest gwarantem jedności, jaką możemy przejawiać wobec Jego Kościoła, ludzi, których On nazywa braćmi i siostrami. Dziś od tego terminu brat, siostra jakoś uciekają kościoły i są kościoły, bardzo to żałuję tego, i w naszym kraju, które przyjęły tę formę pan, pani, wszyscy się zwracają jakby do świeckich ludzi, zanika forma mówienia brat, siostra. Co jest pewnie przykrym, ale nie chodzi tylko o nazewnictwo. Chodzi o to, aby być prawdziwie bratem i siostrą, tak? Kto to jest brat i siostra? Kto to jest? Pan Jezus Chrystus przeżył kiedyś taką historię, gdy pewnego razu przyszła jego matka i jego rodzeni bracia. Akurat rozmawiał on z tłumami i ktoś mu rzekł Jezusowi: oto matka twoja i bracia twoje stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł mu, co mu to powiedział. Któż jest matką moją i kto to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim rzekł: oto matka moja i bracia moi, albowiem kto czyni wolę Ojca mojego? Kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Prawdziwa więc jedność dzieci Bożych nie może być widzialna wśród rodziny Bożej, wśród tych, którzy nie są dziećmi Bożymi, których Jezus nie nazywa braćmi, siostrami. Ale może być ona widoczna i powinna być widoczna wobec tych, którzy wykonują wolę Ojca w niebie. Ta jedność dzieci Bożych ma swoje źródło i swój początek w pojednaniu się z Chrystusem. Pojednanie to przynosi błogosławione skutki w postaci jedności z samym sobą, w rodzinie, pomiędzy zborową rodziną, również pomiędzy innymi biblijnie wierzącymi zborami i chrześcijanami, czy wreszcie nawet pomiędzy różnymi narodami i rasami ludzkimi. Popatrzmy krótko na zakończenie na błogosławione skutki pojednania się z Jezusem Chrystusem. Kiedy człowiek jedna się z Chrystusem, to wynika z tego wiele wspaniałych rzeczy. Po pierwsze, przede wszystkim człowiek pogodzony z Chrystusem przeżywa pokój w swoim sercu. Jego serce doznało oczyszczenia od grzechu i brudu tego świata. Zapanowała w nim harmonia i pokój Boży. Już nie musi szamotać się w beznadziei, ale jego serce doświadcza Bożej obecności i jest uciszone i spokojne w Bogu. Po drugie, serce pojednane z Bogiem dąży do pokoju ze wszystkimi ludźmi. Biblia powiada: dążcie do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I dalej powiada: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Pierwszą i podstawową jednostką każdego społeczeństwa jest rodzina. To szczególny sposób, tutaj w szczególny sposób potrzebujemy pokoju i jedności. Czasem nie jest to łatwe, gdyż najbliżsi będący na co dzień i przez 24 godziny na dobę z nami są tym polem, na którym szatan, przeciwnik Boży, chce prowadzić swoje działania, burząc jedność rodziny, siejąc tam kąkol zamieszania, nieporozumienia, kłótni, a nawet fizycznej walki. Pan Jezus kiedyś powiedział tak: każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Dlatego ważną rzeczą jest dążenie człowieka wierzącego do pokoju i jedności w rodzinie. W rodzinie podzielonej, kiedy tylko jedno z partnerów należy do Jezusa, to właśnie na niej spoczywa ten szczególny obowiązek dążenia do jedności i pokoju. I po trzecie, pojednanie z Chrystusem przynosi wolność i radość doświadczenia jedności braćmi i siostrami w zborze. Tu diabeł szczególnie ma pole do działania i czasem udaje mu się ową jedność zakłócić, a nawet i zniszczyć. Jak czytaliśmy, apostoł Paweł pisze do Koryntian: albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A z kolei apostoł Jakub, którego studiujemy w czwartek, powiada tak: skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Właśnie o jedność wśród uczni nasz Pan modlił się w modlitwie arcykapłańskiej. O jedność ludzi, którzy należą do jednej lokalnej społeczności, do zboru, do ciała Jezusa Chrystusa. I wreszcie po czwarte, pojednanie i doświadczenie jedności z Chrystusem przynosi pokój w społeczeństwie i wśród narodów. Jedna stara pieśń powiada: wojny wciąż trwają, bo w twym sercu walka trwa. I na co dzień możemy oglądać ową nienawiść ludzi do sąsiadów, do innych narodów, do innych ras ludzkich. Ileż czasem wrogości wobec ludzi odmiennych od nas, czy to o kolor skóry chodzi, czy rasę, czy język. I to dzieje się również i w Polsce. Niestety, to dzieje się w Polsce, w naszym ponoć chrześcijańskim kraju. Nie tak dawno ktoś w tramwaju pobił człowieka tylko dlatego, że ten rozmawiał po niemiecku. Możemy sobie to wyobrazić? Jacyś inni stoczyli bitwę z ludnością romską, kiedy ktoś inny pobił też i czarnoskórego człowieka. A już nagminnym grzechem Polaków jest niechęć do narodu żydowskiego. Jeśli się nawracasz i zyskujesz pokój z Bogiem, wtedy każdy człowiek jest ci bratem, a szczególnie znienawidzony przez innych Żyd. Kochamy Żydów, kochamy ludzi o czarnej skórze. Bracie Ady, słyszysz? Też kochamy ciebie. Kochamy ludzi takich, tak? Kochamy Niemców, kochamy Rosjan, kochamy Ukraińców, kimkolwiek oni by nie byli. Szczególną zaś miłością obdarzamy naszych braci, nasze siostry w Jezusie, bez względu na to, gdzie mieszkają i jak wyglądają. Dlatego niech słowa te, aby byli jedno, były dla nas wszystkich dzisiaj przypomnieniem, a też i zadaniem, by kochać braci. By kochać braci i by dążyć do jedności z tymi, którzy są Jego rodziną, prawdziwymi braćmi, siostrami naszego Pana Jezusa Chrystusa. To wielkie zadanie. Diabeł zrobi wszystko, by nas skłócać, by nas dzielić się, byśmy nie przeżywali tej prawdziwej jedności, ale na przekór diabłu okazujmy sobie miłość, dajmy z siebie wszystko, abyśmy mogli faktycznie zamanifestować przed światem, że należymy do rodziny Bożej, jesteśmy braćmi, siostrami Jezusa i też braćmi, siostrami wobec siebie nawzajem. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.